Tydzień temu mówiliśmy o tym, co działo się w rodzinie Izaaka, Rebeki i dwóch ich synów, Ezawa i Jakuba. Jak pamiętacie, kończyliśmy wnioskami na temat jednego z mało znanych błogosławieństw, które opisane są w Biblii, błogosławieństwa Ezawa. Bo chociaż w pierwszym momencie nie wydaje się to być żadnym błogosławieństwem, zawarte to były słowa, które tak naprawdę niosą nadzieję nie tylko Ezawowi, ale wszystkim nam. Że jeżeli wytężymy swoje siły, jeżeli będziemy bardzo chcieli, to możemy zrzucić z siebie wszelkie jarzmo, które zostało nam nałożone. Jarzma, które zostały nam nałożone w naszych rodzinach, jarzma, które nałożyliśmy sobie sami, jarzma, które przygniatają nam do ziemi, które nie pozwalają spojrzeć w inną stronę, które nie pozwalają podnieść głowy. Dlatego, że przygniatają nam i wyznaczają nam jeden kierunek, jeden sposób interpretowania własnego życia i całego świata. W przypadku Ezawa i Jakuba takim jarzmem była rywalizacja. I kiedy ci bracia spotkali się ponownie po ucieczce Jakuba, 20 lat później widzimy już zupełnie innego Ezawa. Ezawa, który zamiast rywalizować, zamiast zabić swojego brata, tak jak sobie obiecywał, wita go z radością i mówi: to, co mam, mi wystarczy. Ty zatrzymaj to, co twoje. Widzimy, że Ezaw zrzucił z siebie to jarzmo i stał się innym człowiekiem. Żeby dojść do tego momentu, przeskoczyliśmy 20 lat historii tej rodziny i pominęliśmy zupełnie, co działo się z Jakubem. Co działo się, odkąd on uciekł z domu i jak wyglądało jego własne życie, jak wyglądały jego przemiany. I tam też się sporo działo. I szczerze mówiąc, tam spotkamy się z innym rodzeństwem, które również było związane jarzmem gorzkiej, bolesnej i wręcz śmiertelnej rywalizacji. Chociaż tym razem to nie byli bracia, ale dwie siostry. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Jakub ucieka. Bo tak naprawdę to była ucieczka. Jeżeli pamiętacie, Rebeka dowiedziała się o tym, że Ezaw planuje zabić Jakuba i powiedziała do niego: musisz uciekać i uciekaj najlepiej do mojego brata, do Labana, do Haranu. Ale potem, żeby, nie wiem, być może nadać tej ucieczce jakiś pozór praworządności czy czegoś w tym rodzaju, znaleźli nawet wymówkę, dlaczego Jakub ma tam iść. Ponieważ Ezaw wziął sobie za żony Kananejki, kobiety, które mieszkały wokoło, co nie podobało się ani Izaakowi, ani Rebece. Oficjalnym powodem, oficjalną przyczyną wyprawy Jakuba było znalezienie sobie żony. I właściwie z takim poleceniem i z takim błogosławieństwem wysyła go w drogę Izaak, jego ojciec. I to jest ciekawa rzecz, bo Izaak rzeczywiście błogosławi mu na drogę, ale w gruncie rzeczy do tego błogosławieństwa się ogranicza. Jak pamiętacie wcześniej, odrobinę wcześniej, kiedy to Izaakowi poszukiwano żony, Abraham wyprawił całego swojego sługę z kilkoma co najmniej wielbłądami, prawdopodobnie jeszcze z towarzyszami. Później Rebeka musiała wszystkie te wielbłądy napoić. Natomiast kiedy czytamy o Jakubie, czytamy właściwie, że wyruszył sam. Być może zupełnie bez towarzyszy. W gruncie rzeczy nie wiemy nawet, czy miał wielbłąda, czy miał jakiekolwiek zwierzę, które by mu pomogło w tej wyprawie. Bo jak sam później mówi przed Bogiem, jedynie z kijem wyruszyłem w drogę. Także możliwe, że z jednej strony Izaak błogosławił swojego syna na drogę, ale z drugiej strony w żaden sposób mu tej drodze nie pomógł. Ale Izaak wyruszył i chociaż wydawało się to na początku być szaleńczym przedsięwzięciem, ta podróż wbrew pozorom zaczyna się w niesamowity sposób. Bo to już pierwszego, albo któregoś z pierwszych noclegów, kiedy Izaak kładzie się pod gołym niebem, bo nie ma nawet gdzie się schronić i bierze sobie za poduszkę kamień, żeby gdzieś tą głowę oprzeć, śni mu się niebo. Widzi niebo, widzi drabinę sięgającą do nieba i na tej drabinie, u szczytu tej drabiny jest sam Bóg, który mu się objawia. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o tym, żeby Bóg objawił się, czy to Ezawowi, czy Jakubowi. I być może to było jego pierwsze spotkanie, pierwsze objawienie Boga. I Bóg w tym objawieniu mówi mu wprost: ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Ja jestem Bogiem twojego ojca Izaaka, twojego dziadka Abrahama i ja dam ci tę ziemię, w której mieszkasz. I cokolwiek się będzie z tobą działo, ja cię nie opuszczę. Bóg spotyka tego młodego człowieka, który zostawił za sobą całe swoje dotychczasowe życie, swój dom, wyrusza w nieznane, nie wiedząc, co go spotka i mówi: nie bój się, bo ja będę z tobą. I wiecie, to jest wspaniałe, że wyruszając taką nieznaną drogę, Bóg wie, czego potrzebuje Jakub. I zapewnia go, że cokolwiek go spotka na tej drodze, nie musi się bać, bo on będzie z nim. Więc Jakub wyrusza dalej. Kiedy się budzi, mówi Bogu Dobrze, przyjmuję ten układ. Jest w ogóle pod wielkim wrażeniem tego, co się wydarzyło, ale być może, nie wiem, to jego natura, być może to jego sposób myślenia. Mówi, dobrze Boże, ale ja Cię sprawdzam. Jeżeli będziesz ze mną, jeżeli przyprowadzisz mnie tu z powrotem, jeżeli będziesz mi błogosławił, to będziesz nie tylko Bogiem moich ojców. Będziesz nie tylko Bogiem, o którym słyszałem w dzieciństwie, ale będziesz moim Bogiem. I w pewnym sensie zawierają układ. Układ, który ma im towarzyszyć przez kolejne kilkanaście lat. Jakub wyrusza w drogę, kontynuuje swoją podróż do Haranu i rzeczywiście Bóg mu błogosławi. Dociera na miejsce i kiedy spotyka pierwszych ludzi z tamtych okolic, pyta się, czy znacie Labana z Haranu, a oni mówią, tak, znamy go. A czy on ma się dobrze? Tak, wszystko jest w porządku. Nawet jego córka właśnie idzie ze stadami. Kiedy poznaje Rachelę, kiedy mówi jej, kim jest, kiedy pomaga jej napoić wielbłądy, wszystko zaczyna układać się coraz lepiej. Rachela podekscytowana tą nowiną biegnie do swojego ojca. Laban wybiega mu naprzeciw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Każe mu opowiadać wszystko, co się stało. I kiedy Jakub wyjawia całą historię, kiedy Jakub opowiada o tym, co działo się w jego życiu, Laban podsumowuje to niesamowitymi słowami. Zaiste, ty jesteś kością moją i ciałem moim. Ty jesteś moim krewnym. Ty jesteś członkiem mojej rodziny. Wiecie, nie wiem, czy Jakub kiedykolwiek słyszał takie słowa od swojego ojca. Bo w gruncie rzeczy teraz spotyka mężczyznę, którego widzi po raz pierwszy. To jest jego wujek, okej, ale nigdy wcześniej go nie spotykał. Nie było żadnych rodzinnych wyjazdów, nie było żadnych odwiedzin, nie znał swoich kuzynów, nie znał dalszej rodziny. Pierwszy raz widzi tego człowieka i ten obcy mężczyzna przyjmuje go i traktuje go tak, jak nigdy nie traktował go jego własny ojciec. I być może Jakub myślał, że oto znalazł rodzinę, której nigdy wcześniej nie miał. Znalazł kogoś, kto zastąpi mu ojca, który choć był w domu, zawsze faworyzował jego brata, o odrobinę tylko starszego. I co więcej, nie tylko znalazł ojca, ale, jak pamiętacie, jeżeli czytaliście tę historię, znalazł również miłość swojego życia. Bo ta dziewczyna, którą spotkał u studni, ta córka Labana, Rachela, była tak piękna, że nie potrzeba było długo Jakubowi, aby się w niej bez pamięci zakochać. Czytamy, że spędził miesiąc w domu Labana i później Laban mówi do niego, dlaczego masz tu mieszkać tak po prostu bez żadnej zapłaty za pracę, którą dla mnie wykonujesz. Powiedz mi, co chcesz, a ja ci to dam. I Jakub bardzo odważnie, z taką odwagą zakochanego młodego człowieka mówi, dobrze, będę ci służył nawet 7 lat, ale daj mi za żonę swoją młodszą córkę Rachelę. Laban jest trochę zaskoczony, ale zgadza się. Mówi, okej, jeżeli komuś mam dać, to nawet lepiej, żebym dał ją tobie. Mamy układ. Będziesz mi służył 7 lat i otrzymasz moją córkę za żonę. I wtedy znajdujemy jeden z najbardziej romantycznych wersetów w Biblii, jeżeli pamiętacie. Jakub służył za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bardzo ją kochał. Pracował 7 lat, ale myślał, że to było jak tylko kilka dni. Wiecie, jak jeszcze były czasy wojska, 2-3 lata wydawało się nie wiadomo jakim wielkim czasem. Jak myślimy o szkole, o studiach, te kilka lat wydają się nam być, nie wiem, połową naszego życia. A on pracował 7 lat, będąc młodym człowiekiem i te 7 lat wydało mu się jak kilka dni. I kiedy minęło 7 lat, przychodzi do swojego przyszłego teścia i prosi o rękę jego córki i wszystko naprawdę toczy się jak we śnie. Organizują wesele. Nie wiem, jak wyglądało dokładnie te wesele, ale w każdym razie na pewno musiało być jakieś wielkie świętowanie, bo kiedy później nocą pan młody i panna młoda udają się do swojej komnaty, kiedy następuje skonsumowanie małżeństwa, kiedy Jakub budzi się rano, okazuje się, że poszło coś zupełnie nie tak, jak się spodziewał. Bo zamiast Racheli obok siebie widzi Leę, starszą córkę Labana, starszą siostrę Racheli. Pismo Święte mówi, że Rachela miała bezbarwne oczy. Nie wiemy dokładnie, co to znaczy i różnie to jest interpretowane, że być może po prostu, kiedy inni na nią patrzyli, nie odczuwali takiej ekscytacji czy takiego zachwytu, jak wtedy, kiedy patrzyli na Rachelę. W każdym razie, mimo iż była starsza, dotychczas nie znalazła męża. I kiedy Laban później tłumaczył swoją decyzję, to nawet mówi, że nie przyjęło się u nas, żeby to młodsza wychodziła za mąż przed starszą. Ale Jakub jest zdruzgotany tym, co się stało. I wiecie, najczęściej, kiedy myślimy o tym wydarzeniu, to myślimy o Jakubie. Myślimy przede wszystkim, czego on się właściwie napił na tym weselu, że dopiero rano zorientował się, co się stało. I właściwie można pomyśleć, że to była pewnego rodzaju sprawiedliwość dziejowa. Najpierw oszukał swojego ojca na łożu jego śmierci, bo Izaak był przekonany, że niedługo umrze, a oto teraz sam został oszukany na swoim łożu małżeńskim. Wcześniej oszukiwał swojego ojca, przebierając się tak, żeby nawet dotyk jego skóry, żeby jego zapach, czy nawet żeby pocałunek nie zdradził, kim on naprawdę jest. I teraz prawdopodobnie podobny los spotkał jego samego, że nawet dotyk, nawet zapach, nawet pocałunek nie zdradził mu, że to nie jest ta kobieta, którą kocha. I łatwo jest myśleć, że okej, masz Jakub to, na co zasłużyłeś. Ale wiecie co, tak naprawdę to, co się wydarzyło, to było potwornym czynem ze strony Labana. Bo Jakub i Rachela, zaczynając nowe życie, mieli przed sobą naprawdę świetlaną przyszłość. Nie wiemy, jak dokładnie potoczyłoby się to małżeństwo, ale w oparciu o to, co widzimy dotychczas, to mogła być naprawdę wielka historia miłosna Starego Testamentu. A Laban swoją egoistyczną decyzją, swoją intrygą, którą wciągnął całą rodzinę, wszystko zniszczył. I ta rodzina nigdy już nie podniosła się z losu, który został jej zgotowany. I wiecie, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że kiedy Abraham mówił, że Sara jest jego żoną, tak naprawdę to nie było tylko jego kłamstwo, ale musieli w nim uczestniczyć wszyscy, którzy byli w jego domu. Podobną sytuację mamy i tutaj. To nie tylko Laban oszukał Jakuba. Pomyślcie o tym. O tym, w tym wszystkim, w tej intrydze musieli uczestniczyć inni. Na pewno musiała uczestniczyć w tym Lea, bo niemożliwe było, że to się udało bez jej udziału. Prawdopodobnie uczestniczyli w tym jej bliscy. Niewiele wiemy o żonie Labana, o matce Rebeki, Racheli i Lei. Niewiele wiemy o jego braciach, o ich braciach, oni się pojawiają dopiero później. Ale z pewnością rodzina, najbliższa rodzina też musiała wiedzieć, co się dzieje. Bardzo prawdopodobne, że także Rachela w jakiś sposób musiała być w to ściągnięta. Albo musiała się na to milcząco zgodzić, albo zostało to jej narzucone. Innym tłumaczeniem jest to, że potraktowano ją tak jak Jakuba, że w jakiś sposób upojono ją tak, że ona w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. Niemniej jednak na pewno w tą intrygę była wciągnięta większa część tej rodziny niż tylko Laban. I można tylko zdziwić się, w jaki sposób Laban potrafił narzucić swoją egoistyczną wolę tak wielu osobom, po to tylko, żeby osiągnąć to, co chciał. Chociaż w gruncie rzeczy nie wiemy, co osiągnął. Okej, wydał za mąż starszą córkę, odrobinę wcześniej niż młodszą. Zyskał sobie jeszcze 7 lat służby Jakuba, bo powiedział mu, dobrze, nie skończy się ten tydzień weselny i później będziesz mógł się ożenić także z Rachelą i będziesz mi służył za nią kolejne 7 lat. Być może myślał, że w ten sposób coś uzyskał, że udało mu się załatwić jakieś swoje cele, a że ci młodzi jakoś nad tym przeboleją. Ale tak się nie stało. Młodzi nigdy nad tym nie przeboleli, a Laban w sumie też później wszystkich ich stracił. Nie będziemy o tym długo mówili, ale później, kiedy już opuszczają Labana, jego własne córki mówią wprost, ojciec nas sprzedał, ojciec nas nie kochał. A Rachela wręcz, żeby ukarać swojego ojca, jeszcze go okrada, uciekając z domu. Stracił swoje córki, stracił zięcia, stracił wszystkich swoich wnuków i stracił również błogosławieństwo, które było w jego domu, dlatego że w tym domu był Jakub. Także chociaż wydawało mu się, że wiele zyskał, w rzeczywistości nie zyskał nic. I tak się kończą rodzinne intrygi. Rodzinne intrygi, kiedy my próbujemy narzucić innym swoją wolę, kiedy próbujemy manewrować, manipulować innymi po to, żeby oni zrobili to, co my chcemy, nie licząc się z ich potrzebami, z ich pragnieniami, z ich marzeniami. Wiecie, Jakub, który do tego czasu był, nie wiem, wręcz ideałem mężczyzny pałającego nadzieją na życie, pełnego nadziei na życie i radości, nagle gaśnie. Dosłownie gaśnie. Gdy jeżeli czytamy ten fragment, nagle Jakub znika ze sceny. I wszystko, co się dzieje, to on jest gdzieś, właściwie nie wiadomo gdzie. Jest kilka wersetów, które pokazują, jak wyglądała dynamika relacji w tej rodzinie. Czytamy, że Jakub kochał Rachelę bardziej niż Leę. I myślę, że to sformułowanie, że kochał ją mniej niż Rachelę, jest dosyć delikatne, bo nawet później sama Lea twierdzi, że ona odczuwała to jako nienawiść ze strony swojego męża. Czytamy, że Bóg, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił ją płodną, Rachela zaś była niepłodna. Czyli Bóg stara się wynagrodzić Lei los, jaki ją spotkał. A Rachela, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swojej siostrze. I mamy taki klasyczny, chory trójkąt małżeński. Są 3 osoby. Jeden mężczyzna, 2 kobiety, 2 żony. Lea pragnie akceptacji i miłości swojego męża. Właściwie wszystko, co ona będzie robiło, służy temu, żeby Jakub ją zaakceptował, żeby ją pokochał, żeby uznał jej miejsce u swojego boku. Jakub myśli tylko o tym, żeby zadowolić Rachelę. To ona jest miłością jego życia, to ona jest tą, której pragnie, to ona jest tą, która daje mu radość i nadzieję, że jeszcze jego życie będzie wyglądało lepiej. A Rachela myśli tylko o tym, że jej siostra ma więcej. Że jej siostra ma więcej dzieci, że jej siostra jest bardziej poważana, że jej siostra jest bardziej błogosławiona przez Boga. Każde z nich szuka czegoś, żadne z nich nie może tego uzyskać. I wszyscy właściwie przez wiele, wiele lat trwania tej rodziny byli nieszczęśliwi. W pewnym sensie to, co się wydarzyło między siostrami, można porównać do takiego dziwnego meczu. Więc jeżeli wybaczycie mi takie humorystyczne podejście do tego, popatrzcie, co tam się działo. Lea i Rachela rozpoczynają grę między sobą i zamiast strzelania bramek, punktowanie w tej grze będzie polegało na tym, która z nich będzie miała więcej synów. Wynik otwiera Lea, bo ona zachodzi w ciążę jako pierwsza i rodzi Rubena. Ruben, co się tłumaczy, zobaczcie syn. I zarówno imiona poszczególnych synów, jak i te wytłumaczenia, które będą dawały te kobiety, pokazują, co naprawdę działo się emocjonalnie w ich życiu. Kiedy urodziła swojego pierwsze dziecko, kiedy urodziła Rubena, swojego syna, mówi, popatrzcie, mam syna i popatrzcie, jak interpretuję tę sytuację. Wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. Trzyma w ręku swoje pierwsze dziecko i myśli, że dzięki temu dziecku być może uda jej się uzyskać miłość Jakuba. Nie udało się. Gra toczy się dalej i znowu w ciążę zachodzi Lea. Jest już 2-0. Rodzi się drugi syn i tym razem nazywa go Symeon. Symeon, co znaczy Pan usłyszał, a tłumaczenie tego, usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego też dał mi tego drugiego. Ruben niczego nie zmienił. Jakub nie pokochał jej bardziej, dlatego że dała mu syna. Nadal czuła się odstawiona, odrzucona, niekochana, w niełasce. Ale ma nadzieję, że być może ten drugi syn pozwoli jej zyskać miłość swojego męża. Tak się jednak nie stało. Lea zachodzi w ciążę po raz trzeci. Tym razem rodzi się kolejny chłopiec, którego nazywa Lewi, co znaczy przywiązany. I popatrzcie, co znowu mówi. Teraz na pewno, teraz wreszcie mój mąż przywiąże się do mnie, bo urodziła mu aż 3 synów. Kolejny syn, kolejne dziecko, które rodzi się w tej rodzinie, którego głównym zadaniem, główną wartością jest to, że być może poprawi jej pozycję przed mężem. Ale znowu tak się nie stało. Lea zachodzi w ciążę po raz czwarty. Jest już 4-0. I tym razem, kiedy rodzi się kolejny chłopiec, jej postawa się już trochę zmienia. Nazwała go Juda, co znaczy chwała, i powiedziała, tym razem będę chwalić Pana. I to jest niesamowite, bo to pokazuje... dwie rzeczy. Jedną bardzo pozytywną, że Lea w końcu uświadomiła sobie, że nie znajdzie tego, co szuka u najbliższego mężczyzny swojego życia, u swojego męża. Że jeżeli chce znaleźć spełnienie, zaspokojenie, to właściwie powinna go szukać w Bogu. I to akurat jest bardzo pozytywne. Pozytywnie mówi o niej, pozytywnie też pokazuje nam, co możemy robić ze swoim życiem. Ale z drugiej strony to jest bardzo bolesne, bo to znaczy, że ona już straciła nadzieję na to, że Jakub ją zaakceptuje. Że patrząc na swojego męża, na to wszystko, co się dzieje w ich rodzinie, doszła do wniosku, że nie ma już co więcej oczekiwać. Że teraz uchwyci się Boga, bo z jego strony, ze strony Jakuba już wiele wsparcia nie będzie miała. Rachela, widząc 4 dzieci swojej siostry, zaczyna robić się nerwowa. I postanawia uciec się do wybiegu, który już kiedyś został zastosowany w tej rodzinie i wprowadzić do gry rezerwową zawodniczkę. Miała swoją służącą, Bilhę, i tak jak kiedyś Sara dała Hagar Abrahamowi, tak teraz Rachela daje Bilhę swojemu mężowi, mówiąc, może z niej będę miała dzieci. No i zagrywka się udała, bo rzeczywiście Bilha zachodzi w ciążę, rodzi syna, którego Rachela nazywa Dan, to znaczy osądzony, I tłumaczy to: oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu mojego i dał mi syna. Oddał mi sprawiedliwość, bo mi też się należy syn. Oddał mi sprawiedliwość, bo ja nie mogę być gorsza od mojej siostry. Oddał mi sprawiedliwość, bo ja zdecydowałam się oddać swoją służącą mężowi za żonę i dzięki temu mam swojego syna. Bilha znowu zachodzi w ciążę i rodzi się kolejny syn Jakuba, drugi syn Bilhy. I znowu Rachela, bo w sensie prawnym to będzie jej syn, nadaje mu imię Zmaganie i popatrzcie, jak to tłumaczy. Nadludzkie boje stoczyłam z siostrą moją i zwyciężyłam. To była jej perspektywa na życie. Dla niej to małżeństwo nie było relacją z Jakubem, tylko było rywalizacją z jej siostrą. Być może ta rywalizacja między nimi trwała już wcześniej. Być może kiedy się wychowywały, zawsze o coś musiały walczyć. Być może jedna z nich była bardziej faworyzowana niż druga. Nie wiemy. W każdym razie, kiedy są już w tym małżeństwie, ona zamiast cieszyć się miłością swojego męża Jakuba, tym, o co tak bardzo zabiegała Lea, myśli tylko o tym, że Lea ma więcej. I kiedy jej sztuczka, kiedy jej wybieg zdaje egzamin, mówi sobie: wygrałam. Szczerze mówiąc, jeżeli popatrzymy na ten wynik, to nie do końca tak jest, prawda? Jeszcze do zwycięstwa jej trochę brakuje, ale w jej perspektywie ona znalazła sposób, żeby zrównać się ze swoją siostrą albo być może ją przezwyciężyć. Ale Lea też nie jest taka stojąca z boku. Skoro mówi, jeżeli gramy w debla, to gramy w debla. Ona też ma służącą, która nazywała się Zylpa i stosuje ten sam wybieg. Oddaje swoją służącą swojemu mężowi Jakubowi za żonę i Zylpa zachodzi w ciążę. Rodzi się kolejny chłopiec, już siódmy syn Jakuba i Lea nazywa go Gad, pomyślność. Mówi: na pomyślność. Ten syn jest dobrą wróżbą na to, co mnie w życiu spotka. Ten syn jest zapowiedzią, dobrą zapowiedzią tego, co jeszcze jest przede mną. No bo Zylpa znowu zachodzi w ciążę. Zylpa zachodzi w ciążę, rodzi się kolejny syn, którego Lea nazywa Asher i mówi: szczęście. To jest moje szczęście, bo teraz wszystkie kobiety widzą, że jestem błogosławioną. Bo teraz wszystkie kobiety będą widziały, jak bardzo jestem wartościową w tej rodzinie. Wszystkie kobiety będą nazywały mnie szczęśliwą. Wiecie, tu akurat jest jakby krok do tyłu, bo teraz zaczyna się liczyć bardzo z uwagą innych kobiet. Z tym, co myślą o niej inne kobiety, z tym, co myślą o niej inni ludzie. Już nie jest pewna, czy może liczyć cokolwiek ze strony swojego męża. I być może nawet kolejne lata braku miłości sprawiły, że nie jest pewna też, czy zwracanie się tylko ku Bogu daje jej szczęście. Więc rozgląda się wokoło i myśli, przynajmniej inni będą mnie szanowali. Teraz następuje bardzo dziwna przerwa w grze. A jeżeli pamiętacie tę historię, Ruben, który już trochę dorósł, kiedy poszedł pochodzić sobie po polu, po żniwach, znalazł pokrzyki, które były rośliną uważaną za środek zwiększający płodność. I w tym momencie widzimy Rachelę, która sięga po dwie kolejne środki. Stosuje taktykę w cudzysłowie przetrzymania piłki i sięga po środki farmakologiczne. Kiedy Ruben wraca do obozu, kiedy niesie dumny te pokrzyki, Rachela mówi do Lei: daj mi pokrzyki syna twego. Daj mi to, co znalazł twój syn. A Lea wtedy z takim wyrzutem: to mało ci jeszcze, że zabrałaś mi męża mojego. Rachela w sposób taki, jaki mogła, sprawiła, że Jakub jeszcze bardziej odwrócił się od Lei. I biorąc pod uwagę to, czego dotyczyła rozgrywka, możemy przypuszczać, że wymogła na nim, żeby po prostu przestał sypiać z Leą, żeby przestał utrzymywać z nią kontakty seksualne, bo dzięki temu przewaga przy możliwość zdobycia kolejnych punktów będzie po stronie Lei, prawda? I to nie jest wcale takie wymyślone, bo kiedy Rachela słyszy ten zarzut ze strony Lei: zabrałaś męża mojego, wiecie, jak odpowiada? No dobrze, to dzisiaj niech on śpi z tobą. Czy ona wiedziała dokładnie, jaki zarzut miała wobec niej jej siostra? Jakub wraca z pola, idzie do swojego namiotu, czy do namiotu Racheli, jak zwykle robić, ale Lea stoi w swoim namiocie i mówi: o nie, mój drogi, dzisiaj śpisz u mnie. I Lea zachodzi w ciążę. Tym razem syn, który się urodził, nazywa go Isachar, co znaczy zapłata. Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi służącą moją. I pewnie też za to, że oddałam mojej siostrze pokrzyki, czyli tą roślinę, którą znalazł mój syn. nie tylko Isachar, ale Lea znowu zachodzi w ciążę, rodzi kolejnego syna, którego nazywa Zebulon, znaczy honor, i mówi: obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie. Na pewno zatrzyma mnie przy sobie, bo urodziłam mu 6 synów. Kuracja farmakologiczna sprawdza się, bo czytamy, że Bóg wejrzał na Rachelę, otworzył jej łono i dał jej syna. I to, co Rachela tak bardzo pragnęła, mieć własne dziecko, w końcu spełnia się jej. Rodzi się Józef. Józef, o którym jeszcze wiele będziemy mówić za tydzień, ale popatrzcie, jakie było znaczenie jego imienia. Józef znaczy tyle, co dodać. I kiedy Rachela trzymała w ręku swoje pierwsze dziecko, wiecie, o czym myślała? O tym, żeby Bóg dał jej kolejne dzieci. Główną wartością jej pierwszego syna było to, że on otworzył jej łono i dawał jej nadzieję na to, że kiedyś jeszcze będzie rodziła. Nawet w tym momencie, kiedy spełnia się jej marzenie, ona myśli przede wszystkim o tym, że dzięki temu odzyskuje szansę na rywalizację ze swoją siostrą. Jej marzenie się spełniło, bo jak czytamy później, jest po drodze kilka wydarzeń, ale przeskoczymy na chwilę do przodu, Rachela zajdzie w ciążę jeszcze raz. Zajdzie w ciążę jeszcze raz i urodzi jeszcze jednego syna. Będzie to już w Kanaanie, potem jak uciekną od Labana, ale tym razem będzie to ciężki poród, poród, którego ona nie przeżyje. I umierając, nazwie swojego syna Ben-Oni, syn mojego smutku. Później Jakub zmieni jego imię na Beniamin i tak znamy tego chłopca. Ale z perspektywy Racheli, kiedy patrzyła na swojego drugiego syna, to doszła do wniosku, że ten syn, to małe dziecko, jest jedynie zwieńczeniem jej smutnego, pełnego cierpień, pełnego boleści życia. Wiecie, mówiliśmy tydzień temu o tym, że Ezaw zdołał zrzucić z siebie jarzmo. Ale historia Lei i Racheli pokazuje, że to nie dzieje się automatycznie. Bo Lea i Rachela, szczególnie Rachela, nigdy tego jarzma z siebie nie zrzuciły. Rachela umarła, walcząc ze swoją siostrą. Rachela umarła, przekonana o tym, że jest skrzywdzona, że Bóg odmawia jej tego, co jej się należy. Została skrzywdzona przez swojego ojca Labana, co do tego nie ma wątpliwości. Ale później nie widzimy żadnego dowodu na to, żeby jej perspektywa się zmieniła. Także jarzma nie zrzucimy z siebie automatycznie. Do tego naprawdę potrzeba wytężyć nasze siły. Wiecie, i w ogóle, nawet jeżeli przedstawiamy tę historię w taki humorystyczny sposób, to jest jedynie taki cukier, który pomaga przełknąć gorzką historię, gorzką pigułkę. Bo tak naprawdę historia narodzin synów Jakuba, historia tego, jak rodziło się tych 12 chłopców, tak naprawdę jest bardzo bolesną historią. Pomyślcie o tym, że oni przez całe życie musieli nosić imiona, które były świadectwem walki, jaką toczyły ich matki. Dobrze, że wtedy nie mieli szkół, bo gdyby poszli do szkoły i musieli tłumaczyć rówieśnikom, dlaczego ty się tak nazywasz, to wiecie, dzieci potrafią być okrutne i z pewnością by nie przepuściły okazji, żeby się z nich wyśmiewać. Każdy z nich, wołając swoich braci, właściwie jakby odwoływał się do tego, co działo się w ich rodzinie. Jest jeszcze inny ciekawy aspekt tego. Jakub zmienia imię Beniamina. Ben-Omiego na Beniamin. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego Jakub nigdy wcześniej nie nazwał swojego syna? Pomyśleliście o tym? Wszędzie czytamy o tym, że to kobiety nazywały swojego syna. W gruncie rzeczy Jakuba przez cały czas tej historii niemalże nie ma. Odzywa się tylko raz, kiedy Rachela jest zdesperowana, mówi: spraw, żebym miała dzieci, bo chyba umrę. Jakub wtedy w nerwach odpowiada: co, ja jestem Bogiem, żeby to zrobić? I to jest właściwie jedyna wypowiedź, którą mamy od niego przez te kilka lat, kiedy rodzą się jego dzieci. Gdybyśmy mieli określić rolę Jakuba w tych wydarzeniach, to wybaczcie takie określenie, był on jedynie mimowolnym uczestnikiem wydarzeń. Jak bardzo mimowolnym, to pokazuje historia o pokrzykach, które znalazł Ruben, bo kiedy Lea mówi do niego: dzisiaj śpisz u mnie, on nic nie odpowiada, tylko po prostu idzie tak, jak mu żony każą. Kiedy Jakub został oszukany przez Labana, kiedy jego marzenia, kiedy jego miłość została zruzgotana, właściwie możemy być pewni, że on pogrążył się w depresji. Tak byśmy to nazwali dzisiaj. że właściwie zrezygnował ze swojego życia, że właściwie wstawał i każdy dzień wydawał mu się jakimś kolejnym koszmarem. Że może każdego dnia czuł się tak, jak kiedy obudził się w dzień po swoim ślubie. Tylko teraz zamiast Lei to leżała jakaś kolejna Bilha, Zylpa i pojawiały się jakieś dzieci, które tak na dobrą sprawę w ogóle go nie interesowały. Choć był ojcem tej rodziny, choć był mężem w sumie czterech kobiet, był zupełnie bierny, zupełnie nieaktywny, tak jakby go zupełnie nie było. I pomyślcie teraz z perspektywy tych chłopców, tych dzieci, które się wychowywały. Wiemy jeszcze, że Lea urodziła córkę, Dinę, która też później odegrała pewną rolę w historii tej rodziny. One wychowywały się właściwie widząc ojca, ale pewnie nie mając kontaktu z nim. Bo jeżeli on był taki bierny, tak wycofany, to prawdopodobnie też niewiele uwagi poświęcał swoim dzieciom. Ta rodzina zdominowana była rywalizacją między dwiema siostrami, była cały czas dotknięta konsekwencjami tej intrygi rodzinnej, którą rozpoczął Laban. Aż do momentu, kiedy urodził się Józef. Józef był dzieckiem Racheli, jedynej kobiety, którą kochał Jakub. I kiedy urodził się Józef, ten mężczyzna się obudził. I dosłownie tak to jest napisane. Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub w końcu się odezwał. Jakub w końcu zagrał głos, idzie do swojego teścia Labana i mówi: chcę odejść. Chcę w końcu zacząć troszczyć się o własny dom. Bo wcześniej te 7 czy więcej lat po prostu robił to, co mu kazano. Ale kiedy zobaczył, że kobieta, którą kochał, urodziła mu syna, mówi: okej, czas zacząć żyć. I od tego momentu mamy historię o tym, jak Jakub zaczyna gromadzić majątek dla samego siebie. Jak zaczyna dbać o swoją rodzinę i widząc z kolei, że Laban, niezadowolony z obrotu rzeczy, zaczyna coraz gorzej go traktować, dochodzi do wniosku, że czas wracać do domu. I co więcej, Bóg potwierdza mu taką interpretację, bo znowu pojawia się, znowu objawia mu się Bóg i mówi: wróć do ziemi swoich ojców i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. Jakub przedstawia tę sprawę swoim żonom i tak jak wam powiedziałem, on, jeżeli o nie chodzi, ich w domu nic nie trzyma. Ojciec je zdradził, ojciec je sprzedał. To nie jest człowiek, z którym chcą długo żyć. W związku z tym wszyscy godzą się, że zabierają wszystko, co mają i wyruszają do Kanaanu. I czytamy, że Jakub zmylił Labana, bo nie powiedział, że chce uciec. Wiecie, ten motyw ucieczki w pewnym sensie jest czymś, co charakteryzuje Jakuba. Pamiętacie? Cała przygoda zaczęła się od tego, że uciekał przed swoim bratem Ezawem. Znaleźli odpowiednią wymówkę do tej ucieczki, ale to była ucieczka. Kiedy jego marzenia zostały zdruzgotane, w pewnym sensie też uciekł, tylko uciekł wewnątrz, uciekł do wewnątrz. Schował się sam w sobie, zupełnie nie przejmując się tym, co się dookoła niego dzieje. Kiedy się obudził, kiedy zaczął dbać o swoją rodzinę, kiedy pojawiły się problemy, trudności w relacji z teściem, to właściwie pierwszą rzeczą, która mu przyszła do głowy, było to, żeby uciec. Owszem, otrzymał Boże objawienie, że ma wracać do ziemi swoich ojców, ale przecież to nie znaczyło, w jaki sposób ma to czynić. Nie? Byłoby naturalne, żeby w jakiś sposób powiadomić swoich bliższych, najbliższych Labana, żeby powiedzieć prosto w oczy nawet, co o nim myśli i wyruszyć w drogę. Ale pierwszym rozwiązaniem, które przyszło do głowy Jakubowi, to znowu uciec. I ucieka. Ucieka, chociaż jego ucieczka się szybko wydaje i czytamy, że Laban wyruszył w pogoń za nim, i że go doścignął, i że go skonfrontował, ale że Bóg już wcześniej zainterweniował i ostrzegł Labana, żeby potraktował Jakuba łagodnie. Bóg cały czas czuwał na tym, co działo się w jego życiu. Ale Jakub w swojej ucieczce, po raz kolejny udało mu się uniknąć trudnej sytuacji, wraca do Kanaanu, tam, gdzie mieszka Ezaw. I nagle znajduje się między młotem a kowadłem. Za sobą ma Labana, którym co prawda pożegnał się w miarę cywilizowany sposób, ale który nie jest mu aż tak bardzo życzliwy. Przed sobą ma Ezawa, z którym pożegnał się w miarę cywilizowany sposób, ale o ile pamiętał, to ten mężczyzna, ten brat chciał go zabić. I teraz nie ma już gdzie uciekać. Teraz musi stawić czoła jednemu albo drugiemu. I kiedy, jak pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy, posłał swoje sługi z darami dla Ezawa, a ci wracają z wieścią: o, Ezaw idzie ci już na spotkanie, a razem w nich 400 mężczyzn, Jakub zaczyna się bać. Zaczyna się bać, bo ma czego się bać. bo to nie wygląda dobrze, bo możliwe, że straci swoje życie. Strach jest czymś bardzo naturalnym w życiu każdego z nas. I nasze życie, sytuacje, w jakiej się znajdujemy, często będą wzbudzały w nas lęk, niepewność, strach tego, co się stanie. Jak pamiętacie, strach wiele namieszał już w poprzednich pokoleniach tej rodziny. Mówiliśmy o tym, że Abraham był człowiekiem, który również był motywowany strachem. Jeżeli pamiętacie, w jaki sposób tłumaczył się przed Abimelechem, dlaczego udawał, że Sara jest jego żoną, to on zdradził swój sposób myślenia. I teraz przypomnimy sobie to, jak myślał Abraham i zestawimy z tym, co zrobił Jakub. Jakub się bał. Jakub bał się, bo był postawiony w podobnej sytuacji, że oto być może za chwilę straci życie. Ale jego reakcja, jego postępowanie jest zupełnie inne niż to, jak zachował się jego dziadek Abraham. Jakub zaczął się modlić. I w swojej modlitwie do Boga, chociaż to była modlitwa prosta, chociaż to była modlitwa pełna strachu, chociaż to była modlitwa niemalże błagalna, pokazał postawę zupełnie inną niż ta, którą miał Abraham. Popatrzcie. Abraham, kiedy pojawiały się trudności, mówił coś do samego siebie. Zasięgał tylko własnej rady. Ale Jakub, kiedy nie wiedział, co robić dalej, powiedział do Boga. Zwrócił się do Boga. Boże Abrahama i Boże Izaaka. Kiedy Abraham patrzył na świat wokół siebie i mówił sobie, tutaj nie ma Boga, w związku z tym nic dobrego mnie nie spotka, Jakub tym bardziej patrzył na Boga i mówił, Boże, który Ty do mnie powiedziałeś, Boże, który Ty mi złożyłeś obietnicę, będziesz mi czynił dobrze. Do Ciebie się zwracam. Kiedy Abraham wyobrażał sobie najgorszy możliwy przebieg wypadku, był przekonany, to się na pewno źle skończy, na pewno mnie zabiją, Jakub przypominał sobie Boże błogosławieństwa i Bożą wierność, którą on okazał mu przez te 20 lat. Kiedy Abraham szukał winnych tego, co się dzieje, Jakub zwracał uwagę na siebie, uświadamiał sobie, że jest niegodny tych wielkich błogosławieństw, które okazał mu Bóg. Kiedy Abraham szukał wymówek i próbował racjonalizować całą tą sytuację, Jakub powiedział szczerze, co go trapi. Powiedział, że chce, żeby Bóg go uratował z sytuacji, w jakiej się znalazł. Kiedy Abraham próbował obwiniać Boga, że to wszystko jego wina, że tak się potoczyło, Jakub przyznał się szczerze do tego, co czuje. Że się boi, że zaraz być może zginie nie tylko on, ale jego najbliżsi. I kiedy Abraham mówi o tym, że jest przekonany, że ma prawo wykorzystywać innych do swoich celów, Jakub znowu odwołuje się tylko do Boga, przypominając mu jego obietnicę. Pomyślcie o tym, jak inaczej mogłyby potoczyć się losy tej rodziny, gdyby to Abraham pomodlił się taką modlitwą przed wejściem do Egiptu. Jak inaczej mogłaby wyglądać historia rodziny Przymierza, gdyby Abraham na początku swojej drogi potrafił zdobyć się na taką szczerość przed Bogiem. Wiecie, co jest ciekawe? Że to jest pierwsza wzmianka w tej Księdze Rodzaju, w historii tej rodziny, kiedy czytamy o tym, że mężczyzna przyznaje się do swojego strachu. Abraham się bał, Izaak się bał. Wiemy o tym, bo sam Bóg mówi do nich, nie bójcie się. Ale dopiero Jakub jest pierwszym, który mówi na głos, boję się, Boże, pomóż mi. I później, kiedy w nocy spotyka się z Bogiem, kiedy chwyta się Boga i nie pozwala mu odejść, kiedy Bóg w końcu, zmagając się z nim przez całą noc, mówi, jak się nazywasz? On mówi, nazywam się Jakub i mówi mu, nie będziesz się już nazywał Jakub, ale będziesz nazywał się Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Wtedy w życiu Jakuba dokonuje się ta przemiana. Jakub w chwili wielkiego zagrożenia, w chwili bezsilności, w chwili strachu, uchwycił się Boga i nie puścił. Nie puścił, chociaż było ciężko, nie puścił, chociaż nie miał prawa wygrać tej walki. Nie puścił nawet wtedy, kiedy anioł czy Bóg właśnie w takiej fizycznej postaci uderzył go w biodro, tak że do końca swojego życia już kulał i nosił ślady tego spotkania. Nie puścił. Złapał się Boga, złapał się Bożej obietnicy i trzymał się do samego końca. To jest przemiana Jakuba. Nie wiemy, jaką przemianę doświadczył Abraham w swoim życiu, bo jak pamiętacie, widzimy go później, jak już jest innym człowiekiem. Ale być może miał to podobny przebieg jak w życiu Jakuba. Wiemy natomiast na pewno, jak poradził sobie ze swoim strachem Jakub. przyznał się przed Bogiem, że się boi. Powiedział szczerze, co dzieje się w jego życiu i uchwycił się po prostu Bożych obietnic. Zamiast szukać własnych rozwiązań, zamiast wymyślać kolejne rodzinne intrygi, powiedział: Boże, jeżeli Ty mi nie pomożesz, to nikt inny tego nie zrobi i ja Cię nie puszczę. I kiedy nastał dzień, kiedy z oddali zbliżał się Ezaw ze swoimi 400 kolegami, Jakub stanął przed swoją rodziną. Abraham chował się za Sarą, swoją żoną. Izaak chował się za Rebeką, swoją żoną, kiedy nadchodziło niebezpieczeństwo. A Jakub stanął z przodu, przed swoimi żonami, przed swoimi dziećmi. Powiedział: jeżeli ktoś ma zginąć, to ja zginę jako pierwszy. Wiecie, my wiemy, jak ta historia się skończyła, dlatego tak niełatwo jest nam zobaczyć dramatyzm w tej chwili. Ale Jakub nie miał pojęcia. Miał Bożą obietnicę, trzymał się Boga, miał Boże proroctwo, że będzie ojcem wielkich narodów, ale nie wiedział, jak to się skończy. Nie wiedział, czy będzie żył kolejny dzień. Często chcemy mieć pewność, że skoro jesteśmy już przy Bogu, to wszystko potoczy się dobrze i wtedy będzie w porządku. Uważamy, że istotą wiary jest właśnie to przekonanie, gdzie nie mamy żadnej wątpliwości, gdzie mamy całkowitą pewność, że teraz już wszystko będzie toczyło się dobrze i że to jest dopiero dowodem wielkiego błogosławieństwa. Ale Jakub po swojej przemianie, po tym jak jego imię zostało zmienione, po tym jak stał się nowym człowiekiem, stał patrząc, można powiedzieć, w oczy śmierci, bo nie wiedział, czy przeżyje kolejny dzień. Ale wiedział, że z tej sytuacji może wyratować go tylko Bóg. I w związku z tym nie cofnie się. Nie ulegnie strachowi, ale będzie trzymał się Boga. I wiem, jak ta historia się skończyła. Nie spotkała go śmierć, ale spotkało go łaskawe przyjęcie. Ezaw już wcześniej sam poradził sobie ze swoim jarzmem. Jakub zrzucił swoje jarzmo, być może właśnie tamtej nocy. I bracia, którzy kiedyś bardzo się nienawidzili, pojednali się ze sobą. I zaczęli odbudowywać swoją relację. Nie mieszkali obok siebie. Czytamy, że Jakub dotarł w miejsce, do którego sam zmierzał. I to jest naprawdę niesamowite, jak Biblia podsumowuje to wydarzenie. Na koniec dotarł Jakub szczęśliwie, tak jak Bóg mu obiecał, do ziemi swoich ojców. I kiedy dotarł do miasta, gdzie chciał się osiedlić, postawił Bogu ołtarz i nazwał go: Bóg jest Bogiem Izraela. Pamiętacie ten układ, który zawarł z Bogiem, kiedy wyruszał w drogę? Jeżeli będziesz mnie strzegł, jeżeli będziesz mi błogosławił, jeżeli pozwolisz mi powrócić do ziemi moich ojców, to będziesz moim Bogiem. I kiedy stanął z powrotem w Kanaanie, mając ze sobą te 20 lat, okres wielkiej nadziei, wielkiej fascynacji, wielkiej miłości i okres głębokiej depresji, wielkiego lęku i zmagania się z samym Bogiem, Jakub dotrzymał swojej obietnicy. Zbudował Bogu ołtarz i nazwał go: Bóg jest moim Bogiem, bo tak należy rozumieć te słowa, używając swojego nowego imienia, które otrzymał od Boga. To już nie był Bóg jego dziadka, to już nie był Bóg jego ojca, to był jego własny Bóg. Jego własny Bóg, z którym sam się zmagał i o którego wierności i łaskawości się przekonał. Tak wyglądała przemiana Jakuba. I szczerze mówiąc, do takiej przemiany zachęcam każdego z nas. Wiecie, życie naprawdę daje nam wiele okazji do tego, żeby się bać. Pojawiają się nowe zagrożenia każdego dnia. Cały czas borykamy się z różnymi trudnościami codziennego życia i zastanawiamy się, jak to będzie dalej. Więc jeżeli się boisz, jeżeli nie wiesz, co robić dalej, zrób to, co zrobił Jakub. Przyjdź do Boga i powiedz wprost: boję się. Nawet jeżeli jesteś mężczyzną. Mężczyźni też mogą powiedzieć: boję się. I Bóg wcale się za to na nas nie obraża. I uchwyćmy się Boga, tak jak uchwycił się Jakub. I mam nadzieję, że nie będziemy musieli walczyć przez całą noc i że nie będziemy musieli przyjść tutaj następnej niedzieli okulawieni, ale gdzieś ten ślad na nas zostanie. Bóg chce, abyśmy Mu zawierzyli nawet w tych najtrudniejszych momentach naszego życia i On będzie wierny tej obietnicy, którą nam złożył. Chciałbym, żebyśmy każdy z nas mogli kiedyś właśnie zbudować ołtarz, który będzie świadectwem naszej wierności Bogu, gdzie my dotrzymamy swojej części obietnicy. Boże, jesteś wierny, dowiodłeś swojej wierności, więc teraz będziesz nie tylko Bogiem, o którym słyszałem, ale Bogiem, który jest moim Bogiem. To jest przemiana Jakuba. Ale teraz, żeby troszeczkę zmienić nastrój, Powiem wam, że nie wszystko było różowe w tej historii. Ta niesamowita przemiana, której doświadczył Jakub, ten niesamowity przełom, który nastąpił w jego życiu, nie uczynił z niego ideału. Nie odwrócił wszystkich negatywnych rzeczy, które pojawiły się w jego rodzinie. Jakub stanął przed swoją rodziną, kiedy nadchodził Ezaw, kiedy możliwe było, że wszyscy zginą. Nie chował się za swoimi najbliższymi, jak to robili Abraham i Izaak. Ale sposób, w jaki ustawił swoją rodzinę, pokazuje, że jeszcze wielu lekcji się nie nauczył. Jakub stanął na przodzie. I później Biblia w dwóch wersetach bardzo krótko pokazuje coś, co kiedy to w końcu zobaczymy, okazuje się być przerażającą prawdą na temat tego, jak wyglądały relacje w tej rodzinie. Czytamy, że zaraz za sobą ustawił obie służące i ich dzieci. Za nimi ustawił Leę i jej dzieci. A na samym końcu ustawił Rachelę z jej synem. Widzicie to? Nadchodzi Ezaw. Nadchodzą ludzie, którzy być może będą ich zabić. I Jakub mówi odważnie, jeżeli ktoś ma zginąć, to ja zginę jako pierwszy. Ale później, jeżeli ktoś ma zginąć, to niech zginą te dwie służące i ich dzieci. Żeby inni mieli szansę uciec. A jeżeli inni nie zdołają uciec, to niech później zginie Lea i jej dzieci. Po to tylko, żeby Rachela i Józef mieli jak największą szansę się uratować. I to jest niesamowity obraz, bo z jednej strony niesamowity przełom w życiu tego mężczyzny, niesamowita dojrzałość, na którą nie potrafili się zdobyć jego ojciec i dziadek, ale z drugiej strony jednocześnie pokazuje swoim synom, swoją żoną, kto jest dla niego najważniejszy. I to wydarzenie prawdopodobnie na zawsze też utkwi w głowie wszystkich jego synów, bo wszyscy byli przerażeni tą sytuacją. I kiedy stali za swoim ojcem, widząc, kto stoi przed nimi i kto stoi za nimi, dobrze też wiedzieli, co to znaczy. Dobrze wiedzieli, który z nich jest dla ojca najważniejszy. Dobrze wiedzieli, z czyją stratą ich ojciec najłatwiej się pogodzi. To, co Jakub robił wobec swoich synów, będzie wracało do niego w bardzo bolesny sposób w kolejnych latach. Ale tym zajmiemy się już za tydzień. Będzie to historia o Józefie i jego braciach. I o niesamowitej dojrzałości dwóch z braci, właśnie Józefa i Judy, którzy swoim zachowaniem, swoją szczerością, swoją bolesną odwagą doprowadzili do tego, że ta rodzina zdołała się pojednać. A dzisiaj chcę, żebyśmy wyszli jednak z tym przesłaniem Jakuba. Nie musimy obawiać się przyznawać do swojego strachu. Bóg wie, co z naszym strachem zrobić, więc chwyćmy się Boga i trzymajmy się Go. Bóg będzie wierny nawet wtedy, jeżeli z jednej strony przychodząc do Niego będziemy popełniali błędy, które będą odbijały się negatywnie na innych. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej o Abrahamie? Bóg doprowadzi nas do tego miejsca, do którego chce nas doprowadzić. Ale im dłużej będziemy szli tą drogą, im dłużej będziemy odbierali tym lekcje, tym większe cierpienie, tym większe konsekwencje będą ponosili nasi bliscy i my sami. Widzimy to znowu w życiu Jakuba. Dlatego nie zwlekajmy też w naszym życiu. Uczmy się tego, czego Bóg chce nas nauczyć, po to, żeby oszczędzić cierpienia sobie i naszym bliskim. Amen.